Rozdział 5. Riel zorientowała się, że wróciła do swojego świata, gdy tylko poczuła przeszywający ból głowy. Nagle ogarnęła ją paląca potrzeba, by jak najszybciej wziąć możliwie najgłębszy wdech. Nogi odmówiły jej posłuszeństwa i upadła na piasek. Czuła się, jakby za długo wstrzymywała oddech, albo raczej jakby ktoś próbował ją udusić. Była bowiem pewna, że nie potrafiłaby wstrzymać oddechu na tyle długo, żeby doprowadzić się do takiego stanu. W skroniach jej pulsowało. Mięśnie odrętwiały lub drżały. W płucach coś rzęziło i świszczało. Położyła się na gorącym piasku i z trudem chwytała oddech, niczym morskie stworzenie wyjęte z wody i wrzucone do kosza rybaka na pewną śmierć. W końcu zdołała przełknąć ślinę, co wywołało atak kaszlu. Gdy doszła do siebie, przestało wirować jej w głowie, a ból złagodniał na tyle, by mogła myśleć. Dlaczego Inekera wysłała mnie do domu? Zastanawiała się. Dlaczego nie zabrała mnie do świata Valhalla tak, jak mówił? Czyżby okazało się, że jego świat był w opłakanym stanie i anioł doszedł do wniosku, że lepiej by wróciła do swojego? Przekazałby Inekerze jakieś wyjaśnienia dla mnie, pomyślała z irytacją. Obróciła głowę na bok i wpatrzyła się w wydmy. Chyba, że nie było takiej potrzeby. Może właśnie to był jego świat. Uniosła głowę i przyjrzała się szczytowi wydmy. Podniosła się na łokciach, a potem zwolna stanęła na nogi. Z każdej strony otaczał ją piach. Nigdzie nie widziała ani śladu drogi, ani gór w oddali. Strzepnęła ziarenka piasku z ubrania. Ich rozmiar i barwa były inne niż ziaren, które w czasie burz piaskowych wiatr wywiewał do farbiarni jej rodziców. Jeśli znalazła się w świecie śmiertelników, to na pewno z dala od rodzinnego Fajer. Wychowała się w mieście leżącym na skraju pustyni, w rodzinie kupieckiej, w której mężczyźni zajmowali się przewozem barwników i tkanin, dlatego niewiele wiedziała o przetrwaniu na pustyni. Miała świadomość, że jest zupełnie nieprzygotowana do przebywania w miejscu, w którym właśnie się znalazła. Nie miała wody. Człowiek przetrwałby bez jedzenia kilka dni, ale bez wody znacznie krócej. Dlaczego Inekera nie przeniosła mnie do Fajer, do Szpety albo w inne bezpieczne miejsce? Przypomniała sobie strach w oczach Anielicy, gdy trzymała ją za dłoń. Co by się z nią stało, gdyby dostała się do świata Riel? No tak. Riel zdała sobie sprawę, że odpowiedź jest oczywista. Gdyby Inekera wkroczyła do jej świata, znalazłaby się w pułapce. Nie wystarczyłoby jej bowiem magii, by się z niego wydostać. Mogła wysłać Riel do domu, tylko pchnąwszy dziewczynę w jego kierunku. Może nie była w stanie skierować Riel w konkretne miejsce na świecie, gdy pchnęła ją w tę stronę. Dziewczyna po prostu miała pecha, że znalazła się na pustyni. Słońce paliło bezlitośnie i zaczęła się pocić. Pomasowała bolące skronie. Musiała przezwyciężyć ból i zamroczenie, by pomyśleć. Błędna decyzja doprowadziłaby ją do powolnej śmierci. Położenie słońca mogło oznaczać, że kilka godzin temu nastał świt, albo za kilka godzin zapadnie zmrok. Niedługo dowie się, jak było naprawdę. Jeśli jej się poszczęści, zapadnie noc, a niebo nie będzie zachmurzone. Znała kilka gwiazdozbiorów i mogłaby się według nich zorientować, w którą stronę pójść. Choć była ubrana za grubo, strój chronił ją przed słońcem. Mimo to nie potrzebowała wszystkiego, co miała na sobie, a musiała czymś osłonić głowę. Zdjęła halkę i po kilku próbach związała ją tak, by zakryć głowę, szyję i większą część twarzy, a jednocześnie nie zasłonić oczu. Usiadła i zdjęła buty, pończochy i dopasowaną kurtkę. Bluzka, którą miała pod kurtką, dostatecznie zakrywała jej ręce, a gdy wyjęła ją z zapaska spódnicy, wpuściła pod spód nieco powietrza. Potrzebowała ochronić czymś stopy przed gorącym piaskiem, ale nasypałby się do butów sięgających kostek i stanowiłby zbędne obciążenie. Dobrze byłoby wyciąć dziury w butach, żeby przesypywał się przez nie, ale nie miała przy sobie niczego, czym dałoby się przeciąć skórę. Mogłaby użyć magii. Chociaż sytuacja niewiele wspólnego miała z samoobroną. Potem przypomniała sobie, że w świecie śmiertelników i tak nie było już żadnej magii. Rozejrzała się, dumając, jakie to wrażenie. I z trudem złapała oddech. Otoczyła ją moc tak obfita i gęsta, jak w świecie Inekery.
Co?
Odezwała się, lecz słowa uwięzły jej w gardle, gdy zdała sobie sprawę, co to oznaczało. Niemożliwe, żebym znalazła się w świecie śmiertelników. A to znaczyło, że była w świecie Valhalla lub w innym. Chyba, że usunięcie całej magii ze świata w jakiś sposób sprawiło, że ponownie się nią napełnił. Westchnęła, gdy ogarnęło ją znużenie. Miała dość pytań bez odpowiedzi. Dowiem się, czy jestem w swoim świecie, gdy pojawią się gwiazdy. Tymczasem lepiej skoncentruję się na tym, co praktyczne. Zorientowała się, że jest późne popołudnie, bo cienie wydłużyły się. Nie miała pojęcia, ile czasu minęło od chwili opuszczenia szpety, ale wtedy był wieczór. Minął cały dzień, choć wcale tego nie zauważyła. Postanowiła odpocząć i zaczekać, aż nadejdzie noc, żeby mogła pokierować się gwiazdami. Osunęła się w chłodny cień przy wydmie, schowała dłonie, by osłonić je przed wiatrem i zamknęła oczy. Obudziła się z drżeniem i zamrugała, a nad głową ujrzała czarne niebo, obsypane gwiazdami. To właśnie słowo obsypane przyszło jej na myśl, miała bowiem wrażenie, że ktoś wziął w ręce kubeł różowego i fioletowego piasku, a potem rozsypał go na koc. Koc z dziurą po środku, ku której piasek zsuwał się spiralnie, niczym ściekająca do odpływu woda. Sięgnęła dłońmi do twarzy i przetarła oczy. Ten nieprawdopodobnie wyglądający gwiazdozbiór wciąż był na niebie. Dawał tak jasne światło, że oświetlał jej palce. Może wciąż spała i to był sen? A jednak miała wrażenie, że to wszystko jest prawdą. Poklepała się po twarzy. Najpierw lekko, potem mocniej. Ból odczuwany we śnie nigdy nie był taki wyrazisty. Plama gwiazd miała takie rozmiary, że zakrywała połowę nieba. Ich kolejne pasmo tworzyło łuk od jednego krańca horyzontu po drugi. Niemożliwe, żeby to był jej świat. Może zatem to świat anioła? Przypomniała sobie jego słowa. Sprowadzi cię do mojego świata, gdy upewnię się, że wszystko wygląda tak, jak w chwili mojego odejścia. Czyżby w sposób niezauważalny dla Riel przekazał Inekerze, że wszystko jest w porządku? A może spotkał się z Inekerą, gdy zniknęła? Jeśli jednak wszystko było w porządku i w tym świecie zasoby magii były obfite, to dlaczego Inekera nie przeniosła Riel w jakieś bezpieczne miejsce? To już nie ma znaczenia. Teraz ważne jest, żebym przetrwała. W ustach jej zaschło i zapragnęła je zwilżyć, gdy poczuła pierwsze oznaki pragnienia. Dźwignęła się na kolana. Co miała teraz zrobić? Wciąż drżała z zimna. Sięgnęła po kurtkę, włożyła ją, a potem wciągnęła pończochy. Zdjęła z głowy halkę, rozwiązała węzły i ją także włożyła z powrotem na miejsce. Nawet wówczas nadal było jej zimno, ale już nie tak jak wcześniej. Anioł nie wiedział, że się tu znalazła. Czy mogłaby się jakoś z nim skontaktować? Jedynym znanym jej sposobem rozmowy z aniołami była modlitwa. A zatem niech będzie modlitwa. Uklęknęła na piasku i przemówiła zachrypniętym głosem, dziwnie brzmiącym w tej ciszy. A potem czekała. Nikt nie odpowiedział. Nie pojawił się żaden anioł. Może zajmował się właśnie czymś innym. Mogłaby po pewnym czasie spróbować ponownie. Teraz musiała znaleźć bardziej przyjazne miejsce. Poza tym nocny chłód na pustyni zagrażał życiu, a idąc mogła się rozgrzać. Objęła się ramionami, wepchnęła buty pod pachę i ruszyła szczytem wydmy. Gwiazdy świeciły słabiej niż słońce, lecz dostatecznie jasno, by oświetlić wszystko wokół. Krajobraz z każdej strony wyglądał tak samo, więc po prostu szła jak najdalej od śladów, które za sobą zostawiała. W miarę możliwości starała się kroczyć po szczytach wydm i nieustannie rozglądała się w poszukiwaniu domów czy dróg. Valhalla wspominał o innych rzemieślnikach w tym świecie, a w świecie Inekery było przecież mnóstwo ludzi. Zasępiła się, gdy przypomnieli jej się żebracy i robotnicy na placu. Może odbywali karę za występki popełnione za życia? Ona była splamioną. Może zapraszając ją do swojego świata, Walhan zamierzał ją ukarać. Może porzucono ją tu, by odpokutowała? Może zamiast rozdzierać na strzępy dusze splamionych, aniołowie wysyłali je tutaj, by umarły po raz drugi, powoli i w męczarniach spragnienia. A może wcale nie miała umrzeć, a jej karą było wieczne cierpienie z powodu oparzeń słonecznych i braku wody? Nie. Mówił przecież, że dołączę do rzemieślników z jego świata i będę tworzyć piękne rzeczy. Po prostu nie zauważył mojego przybycia albo nie wie jeszcze, gdzie jestem. Co jakiś czas odmawiała modlitwę na wypadek, gdyby słuchał. Spoglądała też na nocne niebo, by upewnić się, że idzie prosto, a nie błądzi w kółko. W miarę upływu czasu starała się odpędzić ponure myśli, przypominając sobie opowieści Samiki z długiej wędrówki z Fajer do górskiej świątyni. Opowieści o splamionych, którzy zużyli znacznie więcej magii od niej i którym wybaczono. O splamionych, którzy wygenerowali więcej magii niż skradli aniołom, poświęciwszy resztę życia na tworzenie. Podobnie jak ona, choć w tym wypadku trwało to zaledwie 5 lat. Zastanawiała się, ile magii wytworzyła, tkając gobeliny. Kilka razy miała wrażenie, że wyczuwa energię w trakcie pracy, ale równie dobrze mógł to być jedynie wybryk jej wyobraźni. Przez większość czasu była zbyt zajęta, by dostrzec cokolwiek innego. Czasami obserwowała tkaczy przy pracy, licząc na to, że wyczuje magię, którą tworzą, ale w warsztacie nikt nie mógł zbyt długo siedzieć bezczynnie, więc szybko dostawała jakieś nowe zadanie. Rzemieślnicy w jej świecie wytworzyliby więcej magii niż zużył Walhan, tymczasem jednak jej świat pozbawiony był mocy. Ogarnął ją z tego powodu smutek. Choć magia sprowadziła tyle kłopotów na nią i na innych, to przecież w rękach kapłanów służyła leczeniu chorób. A teraz ludzie będą musieli stosować mniej skuteczne środki i leki ważone w kuchniach. I zaczną umierać. Choć pewnie umrze ich mniej, niż zginęłoby w wojnach toczonych z wykorzystaniem magii, stwierdziła w myślach. Mimo że na pustyni było zimno, wciąż nie znalazła wody i gdy jej ślina zgęstniała, dziewczyna przestała modlić się na głos, a zaczęła w myślach. Pończochy podarły się i piasek dostał się do nich najpierw na jednej, potem na drugiej nodze. Podeszwy stóp, przyzwyczajone do gładkich wyściółek butów, obtarły się. Łydki też zaczęły ją boleć. Stąpanie po miękkim piasku nie było łatwe. Kilka razy się zatrzymała, ale tylko po to, by rozmasować zesztywniałe mięśnie. Zimne powietrze i tak wkrótce przyprawiło ją o dreszcze. Gdy na horyzoncie pojawiła się Łuna, odczucie ulgi zaczęło walczyć z obawą. Jej ciało pragnęło ciepła, lecz umysł bał się nadchodzącego żaru i jego wpływu na nieustanne pragnienie. Postanowiła przespać się w cieniu wydmy, gdy był jeszcze na tyle długi, by mogła się w nim skryć. Najpierw jednak chciała sprawdzić, jaki widok zobaczy w blasku świtu. Jasny, ognisty półksiężyc rozświetlał horyzont, rosnąc wytrwale i rzucając promienie czerwonego, pomarańczowego, a potem żółtawo-białego światła na piaski pustyni. Skwar, który ze sobą niósł, narastał nieprzerwanie. Ariel poczuła na skórze ciarki, gdy zaczęła się pocić. Słońce wynurzało się, najpierw puchnąc, potem zamykając się i tworząc krąg, i stało się zbyt jasne, by na nie patrzeć. Odwróciła wzrok i rozejrzała się po okolicy. Wydmy rozciągały się we wszystkich kierunkach. Widok niczym nie różnił się od tego, który powitał ją poprzedniego dnia. Gdyby nie była przekonana, że szła prosto, pomyślałaby, że błądziła w kółko. Westchnęła i zaczęła się modlić na głos, po czym znalazła długi cień, w którym mogła się położyć spać. Zbudziła się nagle, kiedy przyśniło jej się, że się potknęła i weszła w obozowe ognisko. Popatrzyła w dół i dostrzegła, że jej stopy zaczęły już wystawać przez coraz większe dziury w pończochach i teraz są narażone na działanie słońca. Sądząc po jego położeniu, spała zaledwie godzinę lub dwie. Do nieubłaganego pragnienia dołączył jeszcze głód. W ustach miała tak sucho, że ledwie była w stanie przełknąć ślinę, a wargi stwardniały jej i wyschły. Popękały, gdy je rozchyliła, a kiedy chciała krzyknąć, rozciągnęły się, sprawiając jeszcze większy ból. Ogarnął ją strach. Strach, że nie znajdzie wody. Strach, że umrze, nim znajdzie ją anioł. Skoro mieszkają tu rzemieślnicy, to gdzieś musi być woda, przypomniała sobie. Ta pustynia musi się gdzieś kończyć. Powtarzając sobie to w kółko, wstała sztywno i ruszyła w dalszą drogę. Gdyby została w miejscu, poczułaby jeszcze większe pragnienie. Skoro się ruszyła, poczuje pragnienie szybciej, ale przynajmniej miała szansę na znalezienie wody. Wiedziała, że wypoci więcej, idąc w upale za dnia. Nie sądziła jednak, że udałoby jej się przetrwać choćby jeszcze jedną dobę, gdyby postanowiła odpocząć. Teraz mogła kierować się jedynie położeniem słońca. Szła tak, by mieć je za plecami, dzięki czemu chroniła przynajmniej twarz. Nie zdjęła kurtki, ale znów osłoniła głowę halką. Założyła buty i mocno obwiązała je pończochami na wysokości poparzonych przez słońce kostek, by jak najmniej piasku dostawało się do środka. Pożałowała, że nie wpadła na to wcześniej. Słońce wspięło się wyżej. Jego blask odbijał się od wydm i boleśnie oślepiał. Twarz bolała ją od mrużenia oczu, a skóra rozgrzała się nawet pod ubraniem. Ulżyło jej, gdy słońce w końcu zaczęło opadać, choć miała je wtedy przed sobą i żar palił jej twarz, na powrót wywołując ból głowy. Nim dotknęło horyzontu, zaczęła słyszeć szum wody. Ten odgłos całkowicie ją otrzeźwiał, budząc przekonanie, że w końcu dotarła do jakiegoś strumienia. Ale za każdym razem okazywało się, że to umysł płata jej figle i przywołuje wspomnienie tego, za czym tęskniła. Słyszała także ludzkie głosy. Szepty sprawiały, że przystawała, ale tylko by zdać sobie sprawę, że to jedynie delikatna bryza porusza piasek. Nie zauważała, jak przytłaczająca jest cisza, którą przełamywały jedynie jej oddech i odgłos kroków. Szum wiatru w końcu ucichł, lecz do tego czasu miała siłę już tylko na powłóczenie nogami. Dlatego właśnie minęła chwila, zanim dostrzegła, że zrobiło się zimno i powróciła ciemność. Rozejrzała się i zaklęła cicho. Upłynęło wiele czasu, od kiedy po raz ostatni sprawdzała, czy wciąż idzie prosto, i rozglądała się za śladami ludzkiej egzystencji. Z każdej strony widziała jedynie wydmy. Nieprawdopodobnie wyglądająca, obłędna spirala gwiazd wyłaniała się spod szybko znikającego blasku chowającego się słońca. Nagle zakręciło jej się w głowie, nogi się pod nią ugięły, a kolana opadły na miękki piasek. Walchanie, dlaczego mnie nie słyszysz? Może dlatego, że w tym bezmiarze jej głos nie brzmiał dostatecznie donośnie. W takim razie muszę mówić głośniej. Ale jak? Wątpiła, czy byłaby w stanie się odezwać, a co dopiero krzyczeć. A gdyby ją usłyszał, to jakby ją znalazł na tej ogromnej pustyni. Muszę skądś wziąć światło. Mogłaby spalić ubranie, nie wiedziała jednak, czy w świetle gwiazd byłoby widać ogień. Betsy nauczyła ją, jak stworzyć niewielką kulę światła za pomocą magii. Czy mogła to zrobić? Czy w świecie anioła wolno było używać magii? Jeśli nie, to w takim razie powinnam zwrócić na siebie jego uwagę. Zamknęła oczy, zaczerpnęła odrobinę magii i zdumiała się, gdy wypełniło ją więcej mocy, niż się spodziewała. Czy to wystarczy? Muszę wyczarować naprawdę jasne światło. Gdy pobrała jeszcze więcej, wyczuła wykwitającą wokół skazę. Ta skurczyła się gwałtownie, gdy otaczająca ją magia wypełniła lukę. Co radziła Betsy? Wprawić powietrze w drżenie. Zacznę delikatnie. Oczy Riel zaatakowała biel, lecz inna niż wówczas, gdy podróżowała między światami. Tym razem biel paliła, a towarzyszyła jej fala gorąca, która zniknęła, gdy Riel przestała wytwarzać światło. Dziewczyna była tak oślepiona, że nie zdołała dostrzec niesamowitego gwiazdozbioru. Straciła równowagę i upadła na plecy, po czym ześlizgnęła się po zboczu wydmy. Och. Leżąc w bezruchu, czekała, aż odzyska wzrok. Potem skupiła się na wprawieniu w drżenie powietrza wysoko nad głową. Światło, które stworzyła znów, okazało się tak jasne, że musiała zasłonić dłońmi oczy. Tym razem jednak nie parzyło. Wisiało nad nią, ale z miejsca, w którym się znajdowała, nie mogła określić jego rozmiarów ani odległości, z jakiej było widoczne. Wyglądało jednak spektakularnie i przynosiło przekorną satysfakcję. Jeszcze dwukrotnie rozświetliła niebo, a potem uwolniła resztę magii, którą pobrała. I czekała. Jej oczy zwolna zregenerowały się. Widziała jednak tylko krawędzie wydm i piasek zwiewany przez wiatr na jedną stronę. Obserwowała powoli przemieszczający się po niebie gwiazdozbiór. Z czasem zaczęło do niej docierać, że anioł nie zauważył świateł. Zabłądziła i czuła się osamotniona. Liczyła tylko na to, że znajdzie wodę. Musiała to zrobić przed powrotem słońca. Wątpiła bowiem, czy w tym upale przeżyje jeszcze choćby kilka godzin. Wspinaczka na szczyt wydmy wymagała zaangażowania całej siły woli i przyprawiła ją o zawroty głowy. Riel zgięła się w pół, oparłszy dłonie na kolanach i czekała, aż przestanie wirować jej w oczach, a potem sprawdziła swoją pozycję względem gwiazd. Każdy krok wymagał skupienia i zaangażowania. Każdy krok wiązał się z koniecznością ignorowania bólu kończyn, wyschniętych ust i pulsowania w głowie. Jedyne myśli, na które była w stanie się zdobyć, biegły ku aniołowi. Zauważ mnie, błagała. Jestem tu, w twoim świecie, pomóż mi. Poprowadź mnie ku wodzie. Pogubiła się w słowach i ruchach, nie przejmując się już co, gdzie i kiedy się wydarzy. Gdy za pierwszym razem spadła ze zbocza wydmy, tak się wystraszyła, że całkowicie otrzeźwiała, ale za następnym zabrakło jej już energii na strach. Wstawała i szła dalej, bo tylko tyle była teraz w stanie zrobić. Zawsze tak postępowała. I zawsze zamierzała tak postępować. Przestała już liczyć, ile razy upadła i wstała na chwiejnych nogach. Wkrótce upadki stały się zwyczajnym elementem wędrówki. Obudziła się, gdy ciepło zaczęło rozchodzić się po jej zmarzniętych nogach i czole, ale miała siłę jedynie na wpatrywanie się w niebo. Mieniło się przepięknymi fioletami, czerwieniami i oranżami. Ładne. Próbowała wstać, ale łapały ją skurcze, a mięśnie odmawiały jej posłuszeństwa. Zamknęła oczy i osunęła się z powrotem na piasek. I tyle. Już po wszystkim. Anioł się nie przejął albo mnie nie słyszy. Jej oddech zadrżał, gdy nagle zapragnęła się roześmiać. Jeśli czuję mój zapach, to nie mam mu za złe, że mnie tu zostawił. Zamknęła oczy, starając się obronić przed mdłościami, żarem i pulsującym bólem w skroniach. A potem ziemia pod nią zaczęła się przechylać. Gdy otworzyła oczy, okazało się, że zmysły ją oszukały. Usiłowała utrzymać otwarte powieki, ale odmówiły jej posłuszeństwa. Gdy się zamknęły, a zawroty głowy powróciły, poddała się i pozwoliła sobie odpłynąć w ciemność.